Tomasz Olszewski, dzień dobry, 8,5 minuty po godzinie 9. Wraz ze mną komentatorzy Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Tak, więc na wszelki wypadek mam dla was taką propozycję, że nie czytajcie za głęboko, nie wchodźcie w szczegóły ustaw, projektów, bo może to wam zostać wypomniane, że wiecie więcej niż przepytywany. No i tutaj spuszczam zasłonę litościwego milczenia na ten fragment naszego programu, bo wydaje mi się, że oczywiście i tak jak powiedział Jacek nam poza anteną, Najwajek prowadzący rozmowę z panem posłem Śniadkiem, większość przychodzących kandydatów odpytuje z programu partii, bo on dla odmiany od nich, żeby się odróżnić, czyta te programy i łapie ich na tym, że się nie znają, tylko że jeszcze nikt w ten sposób nie potraktował, nie zareagował, że to jest brak szacunku i że to jest takie dziennikarstwo, ale skończymy z tym. No i dobrze. No.
Korzystajmy z tego, że jeszcze takie dziennikarstwo istnieje.
I że jeszcze z tym nie skończyli przez parę dni. Ale właśnie tak spojrzałem i pomyślałem, Michał,
tak?
Programowo odcinający się od oglądania debat telewizyjnych, wręcz zarzucający im, że są do niczego. Jan, który na Facebooku od razu na bieżąco skomentował wczorajszą debatę. Więc Ela, nie czytałem, co powiedziała na temat debat, czy już
ja
coś powiedziała.
Ja po prostu bardzo rzadko coś publikuję na Facebooku.
No teraz to lepiej nie publikować, bo nikt nie wiadomo, kto to przeczyta i jak zareaguje, to dziwne czasy. Ale nieważne, to ja zacznę wziąć, Michale, dlaczego nie uważasz, że to jest strata czasu?
Troszkę
pojechałeś na konkurs Chopinowski, wiemy o tym.
Pomiędzy tymi dwoma debatami troszkę zmieniłem zdanie, bo do tej pierwszej rzeczywiście programowo byłem nastawiony negatywnie. Znaczy, wydaje mi się tak, że debata telewizyjna nie pokazuje niczego ponad to, czy kandydat jest dobrze przygotowany do audycji telewizyjnej. Oglądając debatę możemy ocenić, które zaplecze przygotowało bardziej, znaczy lepiej dobrało kolor garsonki bądź garnituru do tła w studiu. Możemy ocenić, który z rozmówców bardziej się poci lub mniej się poci. Możemy ocenić, kto lepiej się nauczył swojej regułki, której niekoniecznie rozumie, a którą się nauczył na pamięć, żeby ją wyrecytować przed kamerami. Nie możemy w debacie telewizyjnej w ciągu godziny poznać tych ludzi naprawdę. Nie możemy poznać tego, co oni naprawdę myślą o programach, czy oni znają swoje programy. Dlatego wydaje mi się, że to jest może kontrowersyjna teza, ale ja w ogóle uważam, że kampania wyborcza to jest najgorszy czas, w którym możemy decydować się na jakieś wybory polityczne.
No bo ty zakładasz, że wybieramy kierując się rozumem, a od dawna wiadomo, że kierujemy się emocjami i chodzi o to, żeby w kampanii nam zaburzyć funkcjonowanie rozumu i wywołać emocje.
Już kierujmy się emocjami, ale na nieco większej próbie niż ten miesiąc, te dwa miesiące przed wyborami.
Znaczy mi się marzy taka debata, bo ja uważam, że debaty mają swój atut, mają ogromny atut, może nie te, które są nam proponowane w tym tygodniu. Bo marzy mi się taki moment wyborczy, w którym w jednym miesiącu tematem wszystkich debat jest zdrowie, w następnym jest ekonomia, gospodarka, rynek pracy, jakiekolwiek tematy nie weźmiemy, ale przez jeden miesiąc rozmawiamy właśnie o tym i to debaty narzucają te tematy, o których później mówią media, że debaty edukują, a nie mamy ostatni tydzień, kiedy nagle są debaty, kiedy żyjemy już tylko i wyłącznie emocjami, gdzie przecież wiadomo od już kilku miesięcy, jakie komitety wyborcze będziemy mieli do wyboru.
Zgadzając się po części z Michałem, uważam, że rzeczywiście w tym wypadku bardzo często debata to wynik tego, w jaki sposób sztaby wyborcze przygotowują kandydatów, ale nie zgadzam się, albo może nie wiem, czy to Michał miał na myśli, ale wydaje mi się, że debaty w bardzo dużym stopniu mogą decydować o późniejszym wyniku wyborczym i to szczególnie w przypadku tych mniejszych ugrupowań, które niejako biją się od tych niezdecydowanych, którzy pójdą do wyborów. To jest pewnie kilka procent, ale właśnie te procenty będą decydowały o rzeczywistości powyborczej i o przyszłych koalicjach. W tym wypadku, akurat w przypadku tych dwóch debat, ale o tym pewnie będziemy jeszcze bardziej szczegółowo mówić, wydaje mi się, że żaden z kandydatów szczególnie się nie wyróżnił, ani szczególnie nie było szczególnej porażki, jeśli chodzi o występ, czyli właściwie debaty być może nie będą wiążące, czy tam przesądzające o wyniku. I zgadzam się też z Elą, bo już o tym chyba też wcześniej mówiliśmy, w przypadku różnych palących problemów w Polsce, które zupełnie nie były przedyskutowane. To znaczy nie było żadnej ogólnopolskiej debaty z udziałem polityków, w którym różni przedstawiciele różnych ugrupowań mogliby powiedzieć dlaczego jestem za daną ustawą na przykład, a dlaczego przeciw. Wiele takich tematów, na przykład no właśnie palących, jak in vitro, czy konwencja przemocowa, czy antyprzemocowa, w zależności od zastosowanej nomenklatury, no nie były przedyskutowane, ale również właśnie gospodarcze kwestie, czy służba zdrowia, które są pewnie ważniejsze z punktu widzenia państwa.
Dzisiaj po godzinie 17 kolejna debata przedwyborcza w Radiu Gdańsk. Przypominam, dzisiaj jesteśmy w Malborku, a to krótka przerwa. Czekamy na państwa głosy. 603-06-0606. Elżbieta Rutkowska, Jan Chlebowicz, Michał Stamporek, Tomasz Olszewski. Witamy po przerwie i mamy najświeższe wyniki, które usłyszeliśmy zresztą dzisiaj w Radiu Gdańsk w naszych wiadomościach. Tym razem okręg sejmowy numer 25, a senacki numer 67. Dobrze mówię? Senat okręg 67.
Tak, dobrze.
A cały czas okręg tutaj mamy sejmowy 25.
To jutro.
To jutro.
Tak.
Dzisiaj tylko Senat 67.
No widzicie, to mi się pomyliły papierki. Za szybki chciałem być. To dzisiaj Senat 67 w takim razie. Jakieś zaskoczenie? Bo chyba jest zaskoczenie, że...
Ale nie na pierwszym miejscu.
Tak wysoko.
Tak, na pierwszym miejscu...
Zaskoczenie może jest to, że bardzo podobne poparcie na poziomie około 20% ma Kazimierz Janiak z Prawa i Sprawiedliwości i Jerzy Śnieg ze Zjednoczonej Lewicy. Bo chyba to, że Leszek Czarnobaj, znany na Pomorzu, bo przecież wicemarszałek pomorski swojego czasu, ma największe poparcie, ponad 40%, to chyba nie jest zaskoczenie.
A czy to, jak sądzicie państwo, czy taki wynik właśnie pana Śniega i wobec pana Janiaka na przykład, to jest objaw wzrastającej siły lewicy, czy raczej kwestie personalne, to znaczy osobistych jego zasług, które doceniają być może ci, którzy być może oddadzą jego głos, bo to sondaż, przypomnijmy tylko.
Ja myślę, że to nie jest przykład tej wzrastającej popularności lewicy. Być może również kandydat Prawa i Sprawiedliwości, no, która jednak jest w skali całej Polski, jednak na fali wznoszącej, nieszczególnie, nie wiem, aktywnie prowadzi kampanię albo rzeczywiście trafił na trudnych kontrkandydatów. Natomiast wydaje mi się, że jednak te wyniki, za wyjątkiem pierwszego miejsca, raczej nie są odzwierciedleniem ogólnopolskich tendencji i jakichś nastrojów społecznych względem partii.
Czy myślę, że w tym sondażu nie chodzi o ogólnopolskie tendencje, tylko
nie,
może przykład
nie.
Jakby tego, że tutaj może faktycznie główną rolę grają osoby, na które się głosuje.
Bo to...
Osoby. No, dobrze.
Dotyczy okręgu 67 Senat, ale ja mówiłem... Na przykładzie tego lokalnego okręgu 67 Senat, jak one według mnie plasują się na skali ogólnopolskiej, tylko w tym kontekście.
15% uczestników sondażu to niezdecydowani, czyli teoretycznie jest o kogo powalczyć.
No właśnie, to już o czym wcześniej mówiłem. Wydawało mi się, że ta druga debata szczególnie będzie miała duże znaczenie w kontekście tego powyborczego krajobrazu i tej walki o tych niezdecydowanych. No i tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że jednak duże rozczarowanie, mimo szczerze powiedziawszy trochę zaskakującego zachwytu części publicystów, że ta wczorajsza debata była merytoryczna, że przedstawiciele poszczególnych mniejszych ugrupowań byli dobrze przygotowani, że mówili płynnie i tak dalej. Nie, wydaje mi się, że niestety troszeczkę była kalka tej pierwszej debaty, oczywiście troszeczkę lepsza, ale jednak miałem wrażenie, że i Ryszard Petru, i pani Nowacka, i nawet Adrian Zandberg, ale wydaje mi się, że mniej jednak brali udział razem z panią Szydło i z panią Kopacz w konkursie recytatorskim na to, kto ładniej wydeklamuje swoje kwestie. Wielka nadzieja polskiej polityki, jak chcą niektórzy publicyści, Ryszard Petru, też wydaje mi się, że rzeczywiście był merytoryczny, ale również wypadł nieszczególnie wyraziście. Pani Nowacka również często wchodziła w taki politpoprawny ton, który myślę, że większości wyborców się nie spodoba. To oburzenie na Korwin-Mikkego i mówienie o mowie nienawiści akurat po nieszczególnie jak na pana Mikkego bardzo kontrowersyjną wypowiedź, no to było takie troszeczkę, wydaje mi się, żenujące. Natomiast mam taką tezę, być może się nie zgodzicie, ale wydaje mi się, że największym zwycięzcą wczorajszej debaty jest Paweł Kukiz. I nie chodzi mi o to, że nie wiem, czy nie chodzi mi o jego poglądy, nie chodzi mi o to, jak się wypowiadał, ale był jedynym wyrazistym kandydatem i trochę przypominał tego Pawła Kukiza z kampanii do wyborów prezydenckich, który, wydaje mi się, tamten Paweł Kukiz porywał właśnie taką nonkonformistyczną postawą takiego troszeczkę fajtera, który potrafi wyłamać się z pewnego schematu, jak wczoraj właśnie się wyłamał, kiedy postawił się w jakiś sposób, i tutaj nieważne, czy się z nim zgadzam, czy nie, prowadzącym program dziennikarzom, który jakby zaczął mówić, że nie powinni pytać o takie kwestie w takim, a nie innym bloku tematów, czyli wyłamał się jakoś ze schematu, zwrócił na siebie uwagę, zwrócił uwagę na postawę nonkonformistyczną, na swoją właśnie taką postawą nonkonformistyczną, takiego trochę rewolucjonisty, i tym samym myślę, że być może to wpłynie na w jego przypadku na wynik wyborów. On nie osiągnie dużego wyniku, ale być może przekroczy próg, no bo to był taki Paweł Kukiz, którego ludzie chcą oglądać.
No tak, ale z drugiej strony o tym, że Paweł Kukiz jest nonkonformistą, to wiemy jakby od dawna, od początku jego aktywności na scenie politycznej, i pytanie, czy po prostu społeczeństwo nie jest trochę zmęczone tą jego wojowniczością i tym takim nieustannym negowaniem wszystkiego, no bo rzeczywiście, tak jak Paweł Kukiz, jak jego gwiazda wzrosła właśnie na jakiś taki, na idei JOW-ów oczywiście, to raz, a dwa, na tym, że jakby budował swój wizerunek jako takiej alternatywy dla tych takich polityków zastałych, którzy są z nami już od dobrych kilkunastu lat, no to być może jednak stał się trochę zbyt rewolucyjny. Jakby, jeżeli jego odpowiedzią na każdy zarzut, na każde pytanie jest nie wiem, ale jestem bardziej rewolucyjny, to może nie być wcale budujące.
Czy ja bym na tę debatę tak naprawdę wczorajszą spojrzała w ten sposób, że dwa dni temu mieliśmy do czynienia z debatą dwóch osób, a wczoraj w końcu mogliśmy zobaczyć 8.
Bardzo dobrze.
I to jest plusem. I tak naprawdę ja żałuję, że ta
partia
pierwsza...
Razem wcześniej pokazywała, że jest, że tak powiem, sekowana delikatnie, albo niedopuszczana do mediów.
No, 2 sekundy chyba wyliczyli w całym czasie antenowym, jeżeli chodzi o
czas. Wiele osób trzeba mogło się dowiedzieć, że jest taka partia tak naprawdę.
Tak, że w ogóle ktoś taki istnieje, tak, bo Korwin, Kukiz, to były postacie, które się przewijały dosyć często. Natomiast no, uważam, że to jest ogromnym atutem, że w końcu pierwsza, chyba jedyna debata, kiedy zobaczyliśmy wszystkie komitety wyborcze. Co też jak w jakiś sposób świadczy o tym, jak wyglądają polskie media. No, nie najlepsze to świadectwo, tak sądzę.
Dziękujemy w imieniu mediów. Ale ja myślę, że rzeczywiście, bo to jest też kwestia
Radio
właśnie do debaty.
Radio Gdańsk zawsze zaprasza 8 kandydatów.
Do debaty i do dyskusji, myślę, to też jest przyczynek, że właśnie takie z góry skazywanie tych mniejszych ugrupowań na to, że oni i tak nie wejdą, albo oni i tak niczego nie osiągną, to nie ma się co nimi zajmować. Że może jednak ten czas powinien być inaczej dzielony.
Ale tak jest, przecież tak powinno być.
Że niezależnie od jakby wskaźników poparcia, tylko nie, no, no ale bierzemy udział, mamy wszyscy równy dostęp.
Powiem wam szczerze, że jakoś tak całkiem niedawno, dosyć przypadkowo obejrzałem jakiś program informacyjny w telewizji publicznej i był tam blok taki poświęcony tematycznie wyborom, i ten blok był zbudowany naprawdę z 8 albo i 10 relacji. To nie były długie relacje, to były takie bardziej migawki, nie wiem, może 20-sekundowe na temat każdej partii, ale powiem, że rzeczywiście tam były informacje o wszelkich partiach, także o tych, które w notowaniach pracowni społecznych mają to poparcie najniższe, czyli było tam coś o Stonodze i było tam coś o Partii Razem, no i takich komitetach, no, które jakby rzeczywiście na co dzień oceniamy jako egzotyczne. To prawda, że tak jest.
Właśnie, ale... a gdzie przedstawiciel komitetu Zbigniewa Stonogi we wczorajszej debacie, bo chyba go przeoczyłem, albo nie, go nie było.
W Radiu Gdańsk zawsze biorą udział. No,
tak,
można poznać,
nie,
bo są krzyki, wądziadu.
Tak, ale w wczorajszej debacie mówię liderów, tak zwanych liderów. No chyba nie było wczoraj.
W ogóle mi się wydaje, że z tego, co czytałem, to lider tego ugrupowania to powinien być gdzie indziej, ale no...
Ale tak nie wynikało, było tak, że tam były wszystkie okręgi ogólnopolskie?
Nie wiem, nie mam pojęcia.
To się zorientujemy. W takim razie robimy krótką przerwę. 603-06-06-06. Po przerwie wracamy do komentarzy. Czekamy również na Państwa opinie.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Michał Stomporek, portal Miasto.pl. Tomasz Olszewski, witamy po przerwie. Chciałbym, bo tak sobie właśnie pomyślałem, kiedy wczoraj pojawiła się informacja, że premier Kopacz pozywa Tygodnik W Sieci za okładkę, która przedstawiała ją w stroju islamskiej terrorystki z pasami szachida, w tym wypadku szachidki. Pomyślałem, że nie dziwię się temu, tylko że dziwię się, że tak późno. Wygląda mi to trochę na jakieś rozpaczliwe zwrócenie uwagi, no niestety.
Ja się bardziej dziwię temu, że przy okazji pani premier Kopacz nie zwróciła w tym pozwie uwagi, że została stereotypowo potraktowana osoba wyznania islamskiego z po prostu bronią na tej okładce. Bo to jest jedyny przekaz, który gdzieś się bardzo często przebija.
A ja się w takiej sytuacji zawsze zastanawiam, czy tym politykom, którzy o niemal wszystko, albo przynajmniej o bardzo wiele idą do sądów, czy im jest trochę nie wstyd zawalać polskie sądy takimi sprawami. Te sądy i tak sobie średnio radzą ze sprawami ważnymi dla społeczeństwa, jak jeszcze dodamy do tego te wszystkie spory między politykami, rozstrzygane w trybie wyborczym, czyli trochę jeszcze dezorganizując pracę taką codzienną. No to mi byłoby po prostu wstyd. Ja jeszcze myślę, przypomnę, że mamy październik, czyli 10 miesięcy temu wszyscy byliśmy Charlie. Taki Charlie publikował rysunki znacznie bardziej, nie wiem, łamiące jakieś takie obyczaje niż...
Naruszające też granice dobrego smaku, wydaje mi się.
Całkowicie, ale wtedy jakoś uważaliśmy, że w imię wolności słowa można to robić, a teraz uważamy, że nie można. I to nie jest jakby głos w obronie sieci i za, czy za tym, co mówi... to nie jest głos w obronie sieci i przeciwko Ewie Kopacz, ale po prostu no, to są takie drobiazgi, które naprawdę nie mają żadnego znaczenia dla naszego życia społecznego i nie chciałbym o takich rzeczach słuchać.
Jest jeszcze jeden aspekt tej całej sprawy, to znaczy wokół tej okładki rozpętała się pewna burza, ale też warto dodać, że jednym z pozywających w sieci jest Tomasz Lis, czyli redaktor naczelny,
który
zrobił właśnie okładkę między innymi przedstawiającą
Macierewicza
w Turbanie jako terrorystę. No, bardzo podobny schemat, no, czyli na przykład Jarosława Kaczyńskiego z podpisem Zamachowiec na tle Mgły i Tupolewa, no to są przecież też były okropne okładki, więc wydaje mi się, że jeśli już w ogóle, to możemy dyskutować na przykład o poziomie, nie wiem, dziennikarstwa w Polsce, o poziomie okładek, na tego, czym próbuje się zwrócić uwagę czytelników. Nie zawartością, nie treścią, tylko właśnie takim pierwszym wstrząsającym strzałem, który już do nas patrzy.
Zamordowane dziecko na zdjęciu.
Właśnie, z okładki. I to ewentualnie mogło być, myślę, właśnie jakimś polem do dyskusji, do debaty o tym, co powinniśmy jako dziennikarze, czego nie powinniśmy. Natomiast wydaje mi się, że to nie ma tutaj jakby pola na dyskusję, że to jest prawicowy tygodnik, bo ci z przeciwległej strony barykady sporu politycznego robią dokładnie to samo.
A poza tym, jeśli ktoś śledzi troszeczkę historię, to jeżeli się sięgnie do prasy międzywojnia w Polsce, to widać, że to też nie była kraina łagodności, a teraz tu mamy krainę łagodności.
Krew na okładce chyba, czy krew na pierwszej stronie, to był tytuł takiej książki, która opisywała polską prasę międzywojenną. Ja pamiętam, bo jestem absolwentem dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, więc czytałem takie opracowania i do dziś mi zostało w pamięci. Rzeczywiście, że IKAT, czyli Ilustrowany Kurier Codzienny, najpopularniejsza gazeta międzywojnia, też takie zabiegi jakby stosowała chętnie i to się jakby nic nie zmieniło przez lata.
Natomiast tak czy inaczej, ja myślę, że z instytucji sądu powinno się korzystać, jeżeli się czuje, że warto do niego pójść.
Koledzy mnie przekonali, że nie warto.
O, a miałeś doświadczenie jakieś w tej
nie,
sprawie?
Nie, no po prostu inaczej. Uważam za naganny, ta okładka mi się nie podoba. Uważam, że ta okładka jest obraźliwa, ta okładka w jakiś sposób. Natomiast rzeczywiście, no może po prostu należy się z tym pogodzić. Może należy pogodzić się z tym, znaczy albo poważnie rozważyć to, o czym powiedział niedawno Jarosław Kaczyński, kiedy stwierdził, że poprawność polityczna jest szkodliwa. Może poprawność polityczna jest po prostu szkodliwa, bo knebluje. Chociaż ja tej poprawności politycznej na demonstracjach na krakowskim przedmieściu albo
ale
przed Pałacem Prezydenckim nie widziałem.
Nie ma poprawności politycznej tak naprawdę.
Nie ma w ogóle.
My się bardzo chętnie śmiejemy z poprawności politycznej, zwłaszcza w wykonaniu amerykańskim. I właśnie śmiejemy się z tego. A nigdy tego jakoś tak nie poddajemy takiej rozsądnej krytyce i takiej analizie właściwie. Śmiejemy się, że tworzy się nowe nazwy, bo stare są rzekomo obraźliwe. Śmiejemy się z jakichś takich podziału, nie wiem, z parytetów między kobietami i mężczyznami.
Znaczy, jeżeli powiem do taksówkarza, jak mi się spieszy, on jedzie powoli, jeździ pan jak baba, to jest naruszenie poprawności politycznej?
To jest obraźliwe.
Tak?
Tak.
To ale jest baba, stereotyp. Może chodzi o Alibabę.
Zwłaszcza, że niestety mamy też przykłady kobiet, które jeżdżą jak szatan. Starają
się wjechać do tunelu, prawda? Nie przeszkadza im ilość krwi w alkoholu, ani na odwrót.
Dokładnie. Dokładnie.
Ja akurat zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim i akurat wydaje mi się, że sam padł ofiarą właśnie tej poprawności politycznej niedawno. Ja niestety podczas poprzedniej wizyty w studio nie znałem tej wypowiedzi dotyczącej chorób, dlatego nie mogłem się tego odnieść, no ale podrobiłem pracę domową i przeczytałem. No przecież Jarosław Kaczyński tam dodaje w ostatnim zdaniu, że nie należy uchodźców dyskryminować z tego względu, ale należy pewnych zasad bezpieczeństwa przestrzegać i mieć to na uwadze. I on dodał to zdanie, które bardzo w wielu przypadkach nie było później cytowane. To po pierwsze. Po drugie, powołał się, że pojawiają się przykłady na przykład cholery na wyspach greckich, co prawdopodobnie wyczytał z Gazety Wyborczej, która opublikowała taki artykuł 2 tygodnie wcześniej. Teraz pojawiła się informacja o tym, że w Belgii
gruźlica,
wybuch epidemii gruźlicy. Cytowany jest lekarz, który mówi, że kolejne fale uchodźców przynoszą rzeczywiście groźne dla Europejczyków choroby i czy on też znajdzie się na liście, nie wiem, ludzi stosujących język nienawiści.
Janku,
skoro
tak świetnie ci idzie wytłumaczenie pana Jarosława, to proszę o wytłumaczenie tego, co mówił, bo wczoraj widziałem na pasku, ponieważ jak przyznaję, nie oglądam telewizji i na żółtym pasku tam było podpisane, co mówił, i mówił o tym, że ta ustawa, że będzie można raz na pół roku sobie być mężczyzną, a potem pół roku być kobietą, potem znowu mężczyzną. Czy to naprawdę o to chodzi w ustawie o zmianie płci? Bo wydaje mi się, że
korekcie płci,
bo wydaje mi się, że ktoś tu jednak robi ludziom wodę z mózgu, bo to nie jest transseksualna osoba, to nie jest transwestyta, to nie jest ktoś, kto dla fanu, nie wiem, przebiera się raz w żeńskie, raz w męskie ciuchy.
I znowu jest taka sytuacja, że
tak dobrze rozumiesz,
nie
to,
znam
co
tej
myśli
wypowiedzi,
prezes, to...
więc będę musiał sięgnąć do źródła.
To po co mówić o tym, że w tej ustawie chodzi o to, żeby ktoś sobie mógł zmieniać co pół roku płeć?
Jarosław Kaczyński jest bardzo inteligentnym człowiekiem i doskonale wie, że to nie o to chodzi. Natomiast no, użył takiego zwrotu kampanijnego. Myślę, że bardzo mocno uraził wszystkie osoby i rodziny wszystkich osób, które z takim problemem żyją. Bo to jest bardzo poważna sprawa. Pewnie dla
pamiętajmy, na czym polega problem, że ta osoba chcąca zmienić płeć musi pozwać własnych rodziców.
Zgadza się.
A tym
to jest
mówiliśmy tutaj o tym, żeby sądy nie zajmowały się rzeczami, które nie powinny się, którymi się nie powinny zajmować i marnują czas. Tu jest problem. Trzeba własnych rodziców pozwać, prawda?
Znaczy ja też myślę, że ogólnie, jeżeli mówimy o poprawności politycznej i ogólnie o mowie nienawiści, to bardzo istotną kwestią jest akcja Wybieram bez hejtu, o której też już tutaj mówiliśmy i do której też wydaje mi się, że warto wracać do tego kanonu 10 dobrych praktyk. I tak naprawdę, gdybyśmy spróbowali wcielać je w życie na co dzień, to może ten język, którym się posługujemy, byłby dużo, dużo lepszy. I Korwin, który tym razem w debacie tak bardzo nie obrażał, byłby wciąż nagannie traktowany za to, że w ogóle używał takich słów.
Tak, tylko ja widzę tutaj problem w tym, o czym mówisz, w definicji języka nienawiści czy hejtu, dlatego że na przykład wielokrotnie wydaje mi się, że przedstawiciele na przykład środowisk lewicowych czy LGBT nazywając swoich oponentów homofobami również naruszają właśnie wchodzą w zakresy stosując język nienawiści, o czym oczywiście są przekonani, że tego nie robią, ale wielokrotnie uważam, że nazywając kogoś homofobem, nie mają do tego prawa, bo wychodząc od etymologii słowa fobia, no wiemy, że ci ludzie zazwyczaj nie mają lęku, nie czują lęku przed osobami homoseksualnymi, tylko stosują na
tego
pewne...
pewni, że nie czują tego lęku, albo że nie podejrzewają
pewien,
na
wielu
sobie, że...
Ale w wielu przypadkach myślę, że mam pewne przesłanki, że nie, tylko na przykład nie zgadzają się z pewnymi postulatami lobby. I to jest zupełnie co innego.
Homolobby.
No tak, homolobby. Więc wydaje mi się, że definicja tutaj języka nienawiści jest kluczowa, a wydaje mi się, że niestety często jest ukierunkowana w jedną środowisko.
Wzorzec metra w Sewr pod Paryżem powinien być wzorzec języka nienawiści.
Ale tak czy inaczej, jakby ja nie uzurpuję w żaden sposób lewicy tego, że posługuje się świetnym językiem, bo też słyszę, jak mówimy między sobą i też słyszę ten język. Natomiast jest to na pewno jest zwrócenie dużo większej uwagi na język, którym się posługuje lewica, niż innych partii.
Jeśli mogę, bo dosyć często tutaj podkreślam w studiu, że my nie powinniśmy wydzielać grupy społecznej polityków albo ludzi interesujących się polityką z szerszego kontekstu. Będzie nienawiść w mowie dotyczącej polityki w Polsce tak długo, jak ta nienawiść będzie w mowie naszej codziennej. To nie jest tak, że politycy są bardziej lub mniej nienawistni w tym, co mówią. Oni są dokładnie tacy sami jak my.
Po tym ci najlepsi kierowcy, czytają emocje tłumu.
Jak więc... kierowcy wobec siebie na skrzyżowaniach, jak pasażerowie wobec siebie w tramwaju, jak rowerzyści wobec pieszych, jak pieszy wobec kierowców. Naprawdę, niestety tak
jak
jest.
Jak ci, którzy nienawidzą zwierząt wobec tych, którzy dokarmiają bezdomne koty.
My Polacy niestety jesteśmy mocno skłóceni ze sobą. Niestety jesteśmy nieprzesadnie dobrze wykształceni i nie używamy specjalnie życzliwego języka w stosunku do siebie.
To jak to zmienić?
Jestem tego
jak to zmienić?
Na co dzień.
Siedzimy tu w groniu, wy jesteście młodzi, zdolni, inteligentni, wykształceni, ja już na złom.
Ja myślę, że trzeba brać z nas przykład, bo kiedy spieramy się w studiu, później w kuluarach lubimy ze sobą porozmawiać i podyskutować
ale to
i podać sobie rękę.
Z tego słyną,
tak
że nas no, skaczą sobie do gardeł na ekranie, a potem wychodzą się, poklepują i do razu na piwo.
To też nie jest tak, że jest to wyłącznie polska przywara, to też bez przesady, nie bijmy się aż tak w piersi, że wszystkie, narody,
się w cudze,
są,
to mniej
wszystkie narody są fantastyczne i są życzliwe wobec siebie, uśmiechają, a tylko my jesteśmy skwaszeni. To też nie, oczywiście tak nie jest.
Ale już mówiąc serio, może taką receptą byłoby to, żeby patrzeć, właśnie oceniać poglądy inne, dyskutować z nimi, ale nie oceniać się człowieka przez pryzmat poglądów, co jest niestety
ale
wydaje
to
mi się,
na,
to jest nagminne. Właśnie mówię, to jest nagminne i ja mogę się nie zgadzać na przykład nie wiem, z Elą, z Michałem czy z Tomkiem, ale jednocześnie szanować ich jako ludzi i tak dalej. Wiadomo, to są takie okrągłe może sformułowania, może ktoś powie takie trochę no, śmieszne, ale wydaje mi się, że jest w tym sporo jednak prawdy.
No, jednak to jest podstawa także prawdy. Wychowania, że oceniamy czyjeś zachowanie, no
tak,
a nie osobę.
No tak, ale wiele osób, jeśli ktoś ma zupełnie inne poglądy, to on przez pryzmat tych poglądów ocenia człowieka
tak,
bardzo często.
Od razu rośnie
bo
agresja,
mózg idzie na skróty, prawda?
Od razu rośnie agresja.
Z mojego plemienia, nie z mojego plemienia. Walcz albo uciekaj. No, podstawowy dylemat.
Zauważcie, jak często słyszymy słowo, że jesteś głupi, a nie, że nie zgadzam się z twoimi poglądami. No. To jest ten skrót, o którym właśnie mówisz.
No tak.
No, od piaskownicy to słyszymy.
Zgadza się.
I po łbie grabkami do wiaderki.
Ja przyznam szczerze, że niedawno zmieniłam miejsce, w którym często bywam, o tak bym to powiedziała.
Notorycznie... Ale nie chodzi o piaskownicę?
Nie chodzi niestety o piaskownicę, czego żałuję. I notorycznie wszystkim mówię dzień dobry i się uśmiecham. Minęło trochę czasu, zaczyna
działa?
Być odpowiedź.
Działać.
Dzień dobry.
Kiedyś był taki polski film, chyba wyprodukowany jeszcze pod koniec PRL-u, nazywał się ESD. Nie było to nic o narkotykach, tylko to był film o grupie młodych ludzi, którzy chyba pod kierownictwem jakiegoś swojego nauczyciela, wychowawcy, przeprowadzali akcję pod tytułem eksperymentalny sygnał dobra. I polegało to na tym, że oni przechadzali się ulicą swojego miasta i się uśmiechali do ludzi bez powodu. No i pierwsze reakcje były oczywiście takie, że ten głupi ty, co ty tutaj podrywasz?
Jak głupi do sera się
śmieje. No, dokładnie tak. I oni chyba byli trochę rozczarowani, że ta akcja niespecjalnie mi się powiodła. O ile dobrze pamiętam fabułę tego filmu sprzed już pewnie dobrych 20 lat.
No ale nie dajmy sobie zetrzeć twarzy uśmiechu, bo oczywiście też mi się wydaje, że...
Trzymam kciuki.
Że to, tak, to jest pozytywne przesłanie. To, tak, jeszcze jakiś pozytywny przykład. I tak patrzę tutaj jednym okiem cały czas, prawda, na te wyniki, które poznaliśmy w nocy, poznaliśmy późno.
Koło godziny pierwszej.
Tak.
Koło godziny pierwszej. Fantastyczne było to, że mimo
konkurs Chopinowski, to dla
mimo
nas
tak późnej pory Filharmonia Narodowa była pełna ludzi, pełna fanów muzyki. Chociaż chyba wyniki konkursu no nie w smak są wszystkim polskim melomanom. Bo
Konrad jednak... Mielnik wczoraj powiedział mi, naucz się tego nazwiska. Ale tu na antenie to powiedział.
O zwycięzcę.
Mówił o Koreańczyku.
Co, tak? Fantastyczne, bo ja śledziłem, przyznam się, że śledziłem w serwisie społecznościowym, śledziłem wymianę opinii na temat poszczególnych recitali, na temat poszczególnych faz konkursu i to było fascynujące. To właśnie tam było to, co mi brakuje na co dzień. Tamci ludzie mieli zupełnie inne zdanie na temat poszczególnych wykonań, natomiast fantastycznie się spierali.
Nie argumentowali.
Tak, ale tak argumentowali, ale spierali się bardzo, no aż tak, ta życzliwość była taka. No, uważam, że ten grał dużo lepiej, ale za tamtego też trzymam kciuki.
Bo
uważam,
tutaj nie ma słabych,
to
nie
skerco było
się,
średnie, natomiast ten Polonez był, a ty mazurki
jak
jaki był.
Jak grasz skerco, baranie.
Widziałem ten rysunek, rzeczywiście.
Był porażający.
Ale rzeczywiście okazuje się, że mimo oczywiście tego rysunku, w którym jakby odgłosy zazwyczaj, czy też komentarze towarzyszące meczom piłkarskim zostają zastosowane do konkursu Chopinowskiego. No, jak się tak słucha, że tak powiem, na mieście, jak się uszy ma otwarte, to słychać, że bardzo wiele osób jednak uczestniczy czynnie, czy poprzez transmisje telewizyjne w TVP Kultura, czy poprzez transmisje radiowe w tym konkursie Chopinowskim, no bo tak naprawdę no, dostać tam się bardzo trudno, o czym się Michał wczoraj przekonał.
Dostać się na widownię.
Na widownię.
Tak, myślałem, że dostać się do udziału w konkursie.
Nie, żeby na żywo posłuchać.
Nie, ja się nie próbowałem dostać się do udziału w konkursie.
To ćwicz.
Ale no powiem wam szczerze, że tak właśnie z żoną mamy takie przemyślenia. Wzięły się one stąd, że kilka dni temu przeczytałem sobie biografię jednego ze zwycięzców konkursu szopenowskiego.
Czy Stasiu będzie teraz poddany już indoktrynacji za pomocą klawiatury?
Słuchajcie, to była taka notka bodaj w Wikipedii na temat chyba Maurice Poliniego, taki zwycięzca z lat 60. I tam zaskoczyło mnie takie zdanie, że regularną grę na fortepianie zaczął dość późno, bo w wieku 11 lat.
To jest późno.
Rzeczywiście, no więc ja mam synka takiego półrocznego i też tak patrzymy z żoną na to na naszym mieszkaniu, czy nam się fortepian zmieści.
Ale ja pamiętam, kiedy zapisywałem córkę do szkoły muzycznej, to też twierdzono, że wiek lat 8 to już jest za późno na fortepian, że gdyby był to wiek lat 7. No, nieistotne, ale... Ale rozumiem, że konkurs szopenowski i Stasiu teraz musi się przygotować, czyli biorąc pod uwagę, że ma pół roku, tak?
To
pierwsza edycja, w której może wziąć udział, to będzie teraz była 7.
Musi się liczyć z tym, że tata go weźmie w karby.
Ja zawsze słuchając występów z poprzednich lat, bo przyznam, że w tym roku bardzo mało śledziłem, ale z poprzednich lat, zawsze mam takie wrażenie, że każdy z wykonawców, który znalazł się w finale, no gra wspaniale, wirtuozersko, idealnie. I zawsze podziwiam jury, który potrafi rozróżnić i wyłonić z tej plejady wspaniałych muzyków właśnie tego najlepszego. To jest dla mnie no, coś niesamowitego. Oczywiście to się dokonuje w toku burzliwej dyskusji, która chyba trwała
do pierwszej
w nocy, prawda? No właśnie, i to jest dla mnie no, wyjątkowe, ale... Ale fakt też, że z drugiej strony, znając różne biografie muzyków, no ciągle mam przed oczyma jednak to, że jak dużo oni poświęcają ze
swojego
życia na rzecz muzyki. No i to rzeczywiście jest takie dość wyjątkowe.
A niektórzy muszą, bo mają jakby obowiązek wobec swojego talentu, wobec tego daru, który otrzymali, mają obowiązek ciężką pracą dzielić.
Tak, że wszyscy ludzie, wiele ludzi, którzy osiągnęło sukces, zwykle są ludzie skromni i oni zawsze twierdzą, że talent to jest 10%, a 10% to jest ciężka praca. I to rzeczywiście tak chyba jest, że no, wielu z nas ma talenty, ale no, niewielu jest w stanie naprawdę poświęcić tak wiele. No,
szczególnie, że zamiast ćwiczyć 8 czy 12 godzin na fortepianie, wystarczy siąść do urządzenia z tak zwanym double key i skomponować przebój Disco Polo i zostać bogatym człowiekiem.
Ale też z drugiej strony nie wiem, czy też macie takie doświadczenie. Ja wśród swoich znajomych mam kilka osób właśnie, które ukończyły szkołę muzyczną i pamiętam, czy z poziomu liceum, czy szkoły wyższej, że oni właśnie, no raz nie mieli czasu spotykać się, bardzo często szli innym tokiem nauczania, bo musieli poświęcać się nauce i wiem z ich życiorysów, że był taki moment, kiedy po prostu tego tempa nie wytrzymywali. I to jest często też taka tragedia, bo poświęcając na przykład 25 lat swojego życia na muzykę, nagle okazuje się, że właśnie nie jestem tym wybitnym, jestem bardzo dobry. Jestem bardzo dobry, ale nie jestem właśnie wybitnym. I to jest taki moment często skonfrontowania się z trudną rzeczywistością i wydaje mi się, że ten chleb, no pewnie jak wiele innych, ale akurat ten chleb muzyków jest bardzo trudny. No tak mówię na przykładzie tych kilku...
Słynny rysunek. Tak, ale jak go wejdę w słowo, jest taki słynny rysunek. Nie wiem, czy państwo widzieliście, no sytuację, nie wiem, też czy widzieli, więc spróbuję go opowiedzieć. Oto siedzi taki obdartus pod murem i gra na skrzypcach, a człowiek w kapelusz wyłożony, żeby mu tam wrzucać datki, a człowiek zachwycony jego grą mówi, proszę pana, pan powinien grać w filharmonii. Odpowiedź, ja gram w filharmonii.
No ale to rzeczywiście tak jest, Janku, ale ty masz rację, bo tak jak powiedziałeś Tomku z kolei, że przecież w konkursie szopenowskim brali udział wyłącznie bardzo dobrzy pianiści. I było ich 70.
76 nawet.
A przecież zgłosiło się 500. To było też 500 bardzo dobrych pianistów. A mimo to tak naprawdę zapamiętamy właściwie to jedno nazwisko zwycięzcy, może jeszcze
kilku. No i gwarantuję, że naszym słuchaczom, kto się uda dostać we czwartek na koncert do studia Radia Gdańsk, zapamiętają także nazwisko Łotysza.
I słuchaczek też.
Tak, oczywiście.
No widzicie, ale właśnie to jest to. Oni wszyscy poświęcili, to są przeważnie młodzi ludzie, nawet był 16-latek, 17-latek, 25 to pewnie góra, jeśli chodzi o wiek. Oni wszyscy poświęcili kawał swojego życia, właśnie całe swoje życie. No i co? No i mówię, jest 10 finale kilku tych zwycięzców, a o całej reszcie, no to nie, już nie usłyszymy.
To zmarnowane pogolenie.
Nie, oczywiście, że nie zmarnowane, ale z ich perspektywy to jest ciężka sytuacja.
Spróbujcie spojrzeć na tą sytuację pod kątem naszych pasji, takich codziennych pasji, które może nie są tak znane jak po prostu konkurs szopenowski. Poświęcamy na to tak wiele czasu, jeżeli naprawdę to kochamy, siedzimy w tym po uszy, każdego dnia, codziennie i znaleźć szacunek innych do tego, co my robimy, czemu się poświęcamy, jest bardzo trudno. Mm. I myślę, że tego bardzo często brakuje, że nawet będąc bardzo dobrym, gdybyśmy mieli ten szacunek wobec siebie, byłoby dużo, dużo łatwiej.
Ale to też wynika czasami z kompletnego nieznajomości i niezrozumienia, bo ja słyszę na przykład, no koncert godzina, to no jak to, na przykład 500 zł za godzinę pracy? No to proszę się nauczyć było w godzinę grać na skrzypcach, tak?
No tak, tak.
Więc ludzie nie zdają sobie sprawy. Miałem też, na studiach mieliśmy koleżankę, która ujawniła się podczas jakiegoś wyjazdu i zaczęła grać na fortepianie. Ja zażartowałem, że inna tonacja by była lepsza. Ona robiła to na żywo. Mówi, świetnie grasz, Haneczka. Ona mówi, ja byłam cudownym dzieckiem. A to dlaczego przestałaś grać? No wiesz, mówi, chciałam jeszcze mieć trochę życia. Ćwiczyłam poza szkołą 8 godzin dziennie. Okazało się, że to jest za mało.
No właśnie, właśnie, o tym też mówiłem.
To jest wyrzeczenie się wszystkiego. To są ludzie, którzy właśnie tak często są zupełnie jakby odcięci od znajomych, tak jak mówiłeś, Janku, że nie wyjdą, nigdzie się ani w piłkę nie pograją, ani nawet nie pójdą na film wspólnie, bo oni cały czas ćwiczą, cały czas pracują.
To są historie, które osiągnęli sukces. Nie tylko w muzyce. Podejrzewam, że gdybyśmy na przykład zbadali, jak wyglądało życie Agnieszki Radwańskiej.
Roberta Lewandowskiego.
Albo młodych adeptów kung fu z klasztoru, który to kiedyś było widać w filmie, którzy stają o 3 rano, żeby na ten szpadel się brzuchem nadziewać.
My ich znamy, ich podziwiamy, trochę im zazdrosimy ich zarobków, ale no nie wolno nam zapominać, co o tym stoi. To być może to, że oni nie mieli dzieciństwa, być może to, że nie mieli w ogóle przyjaciół, być może to, że relacje z rodzicami są mocno skomplikowane, bo ci rodzice wymyślili im życie i zaprogramowali, co teraz się pewnie odbija, a może tak, może nie. No naprawdę za każdym sukcesem stoi ogromna ilość potu, łez, wyrzeczeń.
I trudnych wyborów.
A ktoś z was próbował gry na jakimś instrumencie, ćwiczył, chodził do szkoły muzycznej?
Nie, na instrumencie nie. Ja ćwiczę coś zupełnie innego, co wymaga ode mnie bardzo dużej pracy.
Jeżeli to nie tajemnica, możesz powiedzieć, czy nie?
Joga.
Tak, ja grałem. Już rozumiem, skąd ten uśmiech i spokój w każdej sytuacji. Głęboki oddech.
Ja grałem 7 lat na pianinie, a teraz czasami sobie na syntezatorze coś tam, ale to już od dłuższego czasu, niestety nie mam na to trochę czasu.
Ale chodziłeś do szkoły muzycznej?
Nie, tak prywatnie, później trochę sam, ale później moja siostra przebiła mnie, dłużej grała, lepiej grała, trochę jej później zazdrościłem, ale no tak, trochę grałem.
Czy był duet Rodzeństwa Chlebowicza?
Tak, graliśmy na 4 ręce na szkolnych akademiach na przykład.
Cudowne dzieci.
A pan Michał?
Ja miałem bardzo krótki epizod muzyczny. W akademiku grywałem na flecie. Sam się nauczyłem 3 melodii i jakby, czy to koledzy mnie przekonali z pokoju w akademiku, że już mam sobie dać spokój. W każdym razie nie poszedłem dalej tą drogą. Żałuję bardzo.
Ja bym chciała jeszcze zaprosić może, bo jak mówimy o samej muzyce, to tych wszystkich, którzy nie zdążyli edukacji muzycznej zaczerpnąć, aby chcieli, prowadzimy w Krytyce Politycznej chór Tak, czyli chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, gdzie można śpiewać. W poniedziałki są o godzinie 18 spotkania. Prowadzi nas Ania Ekielska-Skóra.
To jest tylko dla kobiet propozycja?
Nie, to jest też dla mężczyzn. Także można śpiewać, to jest chór bardzo, bardzo amatorski, ale próbujemy swoich sił i będziemy działać.
Jesteśmy ze śpiewem na ustach, wkroczymy w świetlaną przyszłość. Elżbieta Rutkowska, Michał Stomporek, Jan Chlebowicz, Tomasz Olszewski. Dziękujemy
bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo.